Rozmowy nocą.
Dobry wieczór Państwu, Andrzej Urbański. Dziś w rozmowach nocą trochę porozmawiamy o narzekaniu. Narzekaniu, które jest epidemią naszych czasów. Osłabia nie tylko jakość naszych relacji rodzinnych, zawodowych, ale ewidentnie szkodzi też naszemu zdrowiu fizycznemu, psychicznemu i duchowemu. Czy można skutecznie bronić się przed tą współczesną chorobą? O tym porozmawiam dzisiaj z autorem książki Sztuka życia bez narzekania, ojcem doktorem Piotrem Kwiatkiem. Witam serdecznie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy i pana redaktora.
Ojcze Piotrze, w swojej książce opisuje ojciec przypadki i próbuje zrozumieć fenomen i znaczenie, nazwał to ksiądz, kompulsywnego malkontenctwa. Czy można się z tego wyrwać? Czy są jakieś znane, efektywne narzędzia służące do właśnie wyjścia z tego kręgu frustracji i poczucia pewnej niemocy?
Myślę, że zanim właściwie byśmy poruszali pewne narzędzia, jak się wyrwać, to rzeczywiście bardzo ważny jest ten opis fenomenu i to słowo kompulsywne, czy to jest dosyć istotne, bo opisuje pewnego stanu zniewolenia, pewnego takiego uwikłania się w narzekanie bez pewnej świadomości, więc w tym fenomenie bardzo mi zależy, żeby rozróżnić twórcze wyrażanie niezadowolenia, coś, co jest zdrowe, może być pożyteczne dla jednostki i całych grup społecznych, ale też może być bardzo niezauważone, właśnie tak jak trochę epidemia, narzekanie kompulsywne, stałe takie malkontenctwo, niezadowolenie. I wtedy to rzeczywiście bardzo mocno uderza w jakość funkcjonowania. I oczywiście są bardzo konkretne metody, żeby wychodzić z tego stanu, byśmy powiedzieli, taki szczepionka na ten wirus. I pierwsza pewnie taka rzecz istotna to jest w ogóle zauważyć to, że jest problem, bo Polacy mają trochę problem z tym przyznaniem się do tego, że narzekamy, nie? A według takich badań, badania pokazują, że drugą cechą oprócz pracowitości to zauważamy u siebie tak naprawdę malkontenstwo. Polak to ktoś niezadowolony, ciągle marudny, ciągle patrzący na świat w czarnych kolorach.
A czy powinniśmy się tego wstydzić? Czy narzekanie jest czymś złym? Czy można i to narzekanie jakby przekuć w coś dobrego?
Narzekanie jest czymś niefunkcjonalnym, może nie chodzi o to, żeby się wstydzić. Dobrze jest rozpoznać się, no jak rozpoznajemy nasze wady, to może towarzyszyć nam pewnego rodzaju, nie wiem czy forma wstydu, ale takiej postawy twórczej, która powinna nam dawać motywację do pracy nad tym. I w tym kontekście narzekanie może być takie, ojej, to jednak narzekam, rozpoznaję, że narzekam po to, żeby rzeczywiście włożyć duży wysiłek, energię, by przestać narzekać. To w tym kontekście ja bym widział takie zawstydzenie. No i to może być wtedy twórcze, nie? Po to, żeby teraz przekuć na co? Przekuć być może na konstruktywne wyrażanie niezadowolenia, czyli z jednej strony powiedzieć sobie stop narzekaniu, ale tak na to, by w sposób konstruktywny, wolny, taki powiedzmy komunikatywny wyrazić komuś moje pretensje, lament, żalem, bo na to jest zielone światło, czyli właśnie chodzi o to, żeby to rozróżnić, nie?
Książka Sztuka życia bez narzekania to, tak jak ojciec napisał, zaproszenie skierowane do każdego człowieka. Skierowane do człowieka, by wzmacniać radość życia i poczucie dobrostanu. Przyglądając się współczesnemu człowiekowi, można odnieść uzasadnione pytanie, dlaczego tak często na naszych twarzach gości smutek i dlaczego nie potrafimy dostrzec wokół nas tak wielu przejawów piękna przecież, sympatii, radości.
Czynników znowu pewnie jest bardzo wiele. Niektórzy psychologowie mówią o takich przyczynach kulturowych. Rzeczywiście do 1989 roku Polska znajdowała się w takiej sytuacji trudnej. Mieliśmy ponad 120 lat zaborów, okres jeszcze wcześniej pańszczyzny. Można powiedzieć, że ta cała kultura, aspekt, no jednak nie dawał nam wielu takich motywów do radości, wesela. Ale tak naprawdę jeden taki czynnik jest osobowościowy, związany z oczekiwaniami, to znaczy nieustannie podnoszą się w naszym życiu oczekiwania, nie mamy nad nimi kontroli i możemy mieć na przykład już dobry samochód, ale chcę mieć Mercedesa, już mam Mercedesa, ale musiał mieć dwa Mercedesy, czyli jeśli nie mam zdolności takiego wglądu w siebie, taki insight, to znaczy spojrzenie na siebie, na swoje oczekiwania, potrzeby, to mogę też nieustannie narzekać, mając rzeczywiście bardzo dużo dobra i błogosławieństwa, bo problem narzekania, bardzo często powtarzam, nie dotyczy nie jest związany ściśle z tym, jak coś się dzieje negatywnego w naszym życiu, ale ludzie, którzy stale narzekają, narzekają na wszystko i narzekają również wtedy, kiedy jest błogosławieństwo i dobro w życiu. I wtedy to jest bardzo toksyczne i niszczy relacje i jakość życia. Wtedy jest bardzo daleko też do przeżywania szczęścia w życiu, bo człowiek, który stale narzeka, ja czasem porównuję to tak, jakby jechać samochodem i mieć zaciągnięty hamulec ręczny. Można przyciskać gaz, można wkładać kolejne wyższe biegi, czyli jakby podnosić próg doznań, przyjemności, bodźców pozytywnych, ale jeśli nie zwalczymy tendencji do narzekania, to niestety ten hamulec ręczny będzie powodował, że nasze życie jakościowo będzie, no, nie będzie słabo się poruszało, czyli nie będziemy zadowoleni. Ten pojazd życia będzie po prostu cały czas miał pewien hamulec. Dlatego bardzo ważne jest oprócz tego praktykowania wdzięczności, zauważania pozytywności w swoim życiu, jednak zwrócić uwagę, czy nie mam tendencji do ciągłego niezadowolenia, narzekania.
Kiedyś przeczytałem i usłyszałem taką podpowiedź ojca Leona Knabita, znanego zakonnika benedyktyna Styńca, że jesteśmy powołani i stworzeni do szczęścia, a nie do narzekania. Jak to wyzwanie wprowadzić do takiego normalnego, codziennego naszego obiegu?
Myślę, że ja najczęściej proponuję ludziom praktykowanie wdzięczności, bo to jest takie ćwiczenie, które jest możliwe, dostępne dla każdego. Jakby rozpocząć od trzech rzeczy dobrych, które się wydarzy, bo w naszym życiu zawsze jest dobro. Jest kwestia tylko tego uczenia się, dostrzeżenia, wyrażenia, komunikowania tego dobro. I na tym poziomie bardzo prostym tego można się po prostu też uczyć. i nawet jeśli w życiu coś się wydarzy trudnego, przykrego, to wciąż warto mieć kontakt z tym błogosławieństwem, z dobrem. Wtedy to narzekanie nie przejmuje, nie zalewa nas, albo my narzekając nie zalewamy kogoś drugiego, tą frustracją, negatywnością. Dlatego bardzo ważny jest ten kontakt pierwszy właśnie z tą pozytywnością w życiu. Nie cały dzień nie musi być piękny, ale zawsze w dniu coś jest pięknego. Więc ta zdolność uczenia do rozpoznania czegoś, co było dobre w tym dniu, w tym tygodniu. To jest takie zwyczajne ćwiczenie, właśnie takie proste pytanie, co w tym tygodniu było dobrego? Wypisz 3 rzeczy dobre w tym dniu. To może być taka bardzo ważna siłownia, sala gimnastyczna naszego szczęścia po prostu.
No właśnie, tym bardziej, że siłownie są zamknięte, sale gimnastyczne również są zamknięte, a my powinniśmy jednak ćwiczyć, mówi ojciec o tym, żeby wykonywać takie ćwiczenia. No ale to, na to trzeba znaleźć też czas, na to trzeba znaleźć jakieś formy.
Właśnie na te ćwiczenia mentalne warto zarezerwować czas. Można czasem właśnie przed pójściem spać sobie wypisać rzeczy. Są badania, które też pokazują, że ludzie, którzy wypisują 3 rzeczy dobre przynajmniej 3 razy w tygodniu, mają lepszy sen jakościowo i dłużej też śpią, czyli to jest taka dobra też medycyna na pewnego rodzaju nasze zdrowotne rzeczy i warto zainwestować. To znaczy czasem jak człowiek inwestuje w swoje zdrowie fizyczne przez pójście na siłownię, inwestujemy, żeby jeść dobrą dietę na przykład, czyli pokarmy, warto też zainwestować, żeby też trawić dobre myśli. Te dobre myśli wiążą się właśnie z praktykowaniem wdzięczności. Bo narzekanie to jest takie właśnie ruminacja, czyli przeżuwanie negatywnych myśli. I teraz nad tym też powinniśmy mieć trochę kontrolę i warto w to zainwestować. Czyli pierwsze rozpoznać, jak bardzo ważna jest ta higiena naszego umysłu, czyli zadbanie o to, żeby w moim umyśle też był świat pozytywny, dobry, byśmy powiedzieli zdrowy. Nie? I to trochę od nas zależy, już nie zależy od czynników zewnętrznych, bo siłownię można zamknąć, natomiast tą siłownię wcale nie trzeba, to od nas zależy, ile jest ona otwarta, bo może być otwarta 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, ale na pewno warto zarezerwować przynajmniej 3 minuty dziennie albo 3 razy w tygodniu czas na to, by wypisać 3-5 rzeczy dobrych, które się wydarzyły. Nie?
Tym bardziej, jak ojciec powiedział, że przynosi to efekt. Ale tak sobie myślę, współczesny człowiek bardziej interesuje się tym, co tam ciekawego słychać u innych, zapominając kompletnie o sobie i własnym takim dobrostanie. Czasami, choć brzmi to dramatycznie, cieszy się z czyjegoś nieszczęścia i to go motywuje bardziej. Przecież tak nie musi być. Co powinniśmy jednak zmienić, żeby właśnie nie funkcjonować w takim zaklętym kręgu pasjonowania się cudzym nieszczęściem?
No jedną właśnie z takich aspektów korzyści praktykowania wdzięczności jest to, że zmniejsza się tendencja do porównywania, czyli wcale nie musimy patrzeć, kto jak, co ma w ogródku, prawda, jakie zazdrościć mu, czy wchodzić zawiść, ponieważ dostrzegamy, co jest w naszym życiu. I to jest znowu bardzo taka też dobra lekarstwo na to, by zająć się swoim życiem tym, co jest dobre, a komuś tam właściwie nie zaglądać i nie zazdrościć, że ma lepiej, łatwiej, wygodniej na przykład.
Jesteśmy w takim pięknym czasie Wielkiego Tygodnia. No tutaj będzie pewnie i radość, i smutek, i nadzieja się w nas gdzieś pojawiała. To też jest taki czas, w którym warto podjąć jakąś walkę o dobro, o nadzieję, o tą radość, o zmianę swojej mentalności, swojego podejścia do życia?
Tak, takie okresy są zawsze pomocne, natomiast oczywiście chyba Jan od Krzyża powiedział coś takiego, że łatwiej jest płosić o chlebie wody niż zapanować nad swoim językiem, więc ten trud panowania nad językiem, właśnie malkundectwo, narzekanie często jest, możemy odkryć przez formę, jak się komunikujemy, o czym mówimy. I to jest duża praca. Ja bym jej nie ograniczał rzeczywiście do świąt, choć święta, czy okres Wielkiego Postu, czy Adwentu jest takim specjalnym czasem pracy, wysiłku. Często mówię, że ten wysiłek to polega na tym, żeby odkryć, co Bóg dla nas zrobił, a nie my, co robimy dla Niego. Ale w ciągu roku warto też podejmować takie wyzwanie pracy nad sobą, bo praca choćby nawet nad tendencją do narzekania jest praca nad całością. Wydaje się, że to jest kwestia, by kontrolować swój język, trzeba kontrolować swój umysł, swoje serce. I tutaj pewnie nie wystarczy sezonowa praca, pewnie być może nie taka duża, żebyśmy nie byli przemęczeni, odpowiednia, proporcjonalna, trochę jak na siłowni podnosimy ciężary, proporcjonalne do naszych możliwości. Tutaj ten wysiłek pewnej pracy nad sobą też proporcjonalny, ale bym powiedział też bardziej całoroczny niż sezonowy. Te okresy, jak Wielki Post, rzeczywiście są takim dodatkowym miejscem stymulowania naszej woli do tego, by podjąć jakieś zobowiązania, jakieś wyzwania. No, ale warto zobaczyć, że to narzekanie dotyka całości naszego życia, a nie tylko pewnych okresów.
Tak sobie myślę, sezonowe to mogą być zbiory truskawek. Ojcze, jeszcze taka myśl przyszła mi. Radość czasami bywa kłopotliwa dla osób wierzących. Niektórzy o tym mówią. Czy Bogu łatwiej odnaleźć nas na drodze pokuty czy radości? To też się pojawiają takie pytania. I pozwolę sobie też się dopytać, jak sięgać po tą radość, kiedy okoliczności życia są nam przeciwne. No, ten czas, w którym jesteśmy, nie jest sprzyjający.
No, Słowo Boże mówi: radosnego dawcę Bóg miłuje, kto skąpo sieje, skąpo zbiera, kto hojnie sieje, będzie hojnie zbierał. I myślę, że radość, znowu warto o nią też zadbać, bo nie czekać jakby tylko, że zewnętrznie coś się zmieni, czyli minie pandemia, nie będę miał trudności, wtedy będę radosny. Czyli jest pytanie o kontakt ze źródłem radości. Właśnie w wierze dla nas jest Jezus Chrystus, który daje zbawienie i to jest źródło radości. Można powiedzieć o antycypowaniu, czyli ja się cieszę nawet wtedy, kiedy jestem w cieniu, czy mam doświadczenie trudu, zmagania, ale antycypuję w zmartwychwstaniu, w tym, że moje życie już jest zbawione, że mój grzech jest odpuszczony. I to jest, chrześcijanie mają bardzo wiele powodów dodatkowych do radości. I tutaj jest właśnie taka też pewnie dla nas, zawsze ja mówię, taki test, na ile my, chrześcijanie, gdybyśmy zrobili takie badania ludzi, którzy wchodzą z kościoła, ludzi, którzy nie wchodzą do kościoła, czy jest różnica poziomu radości. Jeśli człowiek przeżywa wiarę głęboko, to myślę, że to powinno być też przeżywane na poziomie radości. Czyli z jednej strony nie chodzi o to, żeby nie doświadczać tajemnicy śmierci, zmartwychwstania, cierpienia, grzechu, ale też my się na tym nie zatrzymujemy. To nie jest, że tak powiem, ostatnie słowo w tej drodze Chrystusa odkupienia. I tak samo w naszym życiu nie powinniśmy się na tym zatrzymywać, zamykać. Przeżywając to, musimy zawsze wzrok mieć znacznie dalej i stąd czerpać nadzieję i siłę do zmartwychwstania, nawet wtedy, kiedy właśnie jest pandemia czy trudne wydarzenia. My jakieś mamy dodatkowe źródła jako chrześcijanie, by przeżywać tą radość również w tych trudnych sytuacjach.
Czego i Ojcu, i sobie, i Państwu życzymy, a dzisiaj rozmawialiśmy o tym, żeby trochę przekliknąć się z tego narzekania jednak na radość. Moim i Państwa gościem był autor książki Sztuka życia bez narzekania, ojciec dr Piotr Kwiatek. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie.
Również dziękuję za zaproszenie, pozdrawiam wszystkich.
I pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie, życząc dobrego wieczoru. Andrzej Urbański.
Rozmowy nocą.